słusznie tutaj ksiądz diakon i ksiądz Michał zwrócili mi uwagę, nie jedziemy do Panamy, jedziemy do Lizbony, trochę inny kierunek. Byliśmy w Panamie z księdzem Michałem na Światowych Dniach Młodzieży, było bardzo fajnie, ale nie, tam nie jedziemy, jedziemy do Portugalii. Jedziemy na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony. Ksiądz Michał, wasi kapłani, którzy organizują to spotkanie, ja także jadę z wami, lecę z wami na to spotkanie. No i tak jak mówiłem na początku naszej Eucharystii, papież Franciszek tak zapragnął, żeby sobota i niedziela Chrystusa Króla były w diecezjach takimi momentami spotkań młodzieży w ramach diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży. Przygotowania, ale także pewnej refleksji związanej z misją młodych w świecie, z misją młodych w dzisiejszym Kościele. Bo Światowe Dni Młodzieży są tak naprawdę takim, no dzisiaj tak byśmy powiedzieli, takim językiem popularnym, eventem. To jest takie wydarzenie. Oczywiście spotkanie z papieżem, modlitwy, eucharystie, dzielenie się, to jest naprawdę piękne wydarzenie. Ja w swoim życiu byłem na kilkunastu Światowych Dniach Młodzieży w różnych miejscach świata, ale to jest event, to znaczy to jest coś, co ma być, jakby to powiedzieć, ukoronowaniem, spełnieniem pewnej pracy, która dokonuje się we wspólnotach, dokonuje się w parafiach, w codzienności. I to jest taka jakby pokazanie sobie i innym, że my jesteśmy obecni w Kościele, że jesteśmy młodzi, że jesteśmy radośni. Zobaczenia także innych młodych z całego świata, z różnych kontynentów, to jest zawsze doświadczenie Kościoła powszechnego, nieprawdopodobne, wzmacniające. W Panamie zobaczyliśmy Kościół latynoamerykański, Kościół niezwykle dynamiczny, radosny, piękny, rozśpiewany. To było piękne doświadczenie. Miałem takie wrażenie, że właśnie na Światowych Dniach w Panamie spotkała się właśnie cała Latina Ameryka. Oni wszyscy mówili po hiszpańsku oczywiście, oprócz Brazylijczyków, którzy mówili takim śmiesznym portugalskim, ale zrozumiałem przez część Hiszpanów. Śmiesznym, ponieważ musicie pamiętać, że Brazylijczycy mówią trochę inaczej po portugalsku niż rdzenni Portugalczycy. Ale to było spotkanie tamtego kontynentu, młodych i Kościoła młodych z tamtego kontynentu. To było jakby dla nas też wyjątkowe wydarzenie. I teraz w Lizbonie to będzie też spotkanie ludzi z Europy, pewnie głównie, bo łatwiej jest dojechać z Europy. Pewnie trochę będzie ludzi z Afryki, z Azji, z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej. Ale to zawsze, Światowe Dni Młodzieży są zawsze świętym, jakby pokazaniem, że to jest ukoronowanie, to jest uwieńczenie pewnego dzieła, które my normalnie realizujemy w parafiach, we wspólnotach, w swoich środowiskach. To jest jedno zadanie Światowych Dni Wspólnoty, kiedy jedziemy gdzieś do jakiegoś miejsca świata, ponieważ zgromadzi nas tam papież. Wcześniej Jan Paweł II, kardynał Ratzinger i Benedykt XVI później, a teraz papież Franciszek. Ale także Światowe Dni Młodzieży w tym wymiarze właśnie ogólnoludzkim to jest impuls do dalszej pracy, do tego, że ja mam świadczyć o tym, kim jestem jako katolik w tym środowisku, w tym świecie, w tych wspólnotach, w tych doświadczeniach, w których Pan Bóg mnie postawił, w których po prostu codziennie, normalnie żyję. I to jest ten wymiar świadectwa, czyli zobaczenia świadków i samego zaświadczenia przeze mnie, jest tutaj bardzo, bardzo istotny. Światowe Dni Młodzieży, zarówno w wymiarze diecezjalnym, tak jak my się dzisiaj spotykamy w Mińsku Mazowieckim, u Salezjanów na Kawęczyńskiej, w Legionowie, są różne miejsca spotkań młodych, to jest właśnie świadectwo, że mi zależy, to jest dla mnie ważne, to jest jakaś wartość, którą podejmuję. Ale to świadectwo, ono nie może być tylko świadectwem związanym z jakimś wydarzeniem. Musi być świadectwem, które pokazuje, co się dzieje w moim życiu, co jest ważne w moim życiu. I dlatego tak istotny jest ten fragment Apokalipsy świętego Jana Apostoła, który dzisiaj czytamy. Myślę, że wam nie trzeba tłumaczyć i wyjaśniać, że w końcówce roku liturgicznego, tuż przed Adwentem, zawsze Kościół czyta teksty eschatologiczne, apokaliptyczne. To jest albo Księga Daniela, albo Apokalipsa Świętego Jana. Zawsze w końcówce roku liturgicznego, kiedy już kończymy pewien etap naszej pracy formacyjnej w roku liturgicznym i za chwilę w Adwencie zaczniemy nowy, to w tej końcówce zawsze w Kościele jest refleksja nad tym, co to są czasy ostateczne. I tą refleksję daje nam Słowo Boże właśnie w księgach apokaliptycznych Starego Testamentu, to jest Księga Daniela, Księga Ezechiela, no i w Apokalipsie Świętego Jana, ostatniej księdze w ogóle Pisma Świętego. I dzisiaj mamy taki obraz bardzo ważny, że po wielu prześladowaniach, które opisane są w 5, 6, 7, 8, 9 i 10 rozdziale Apokalipsy, po wielkiej walce, jaka jest pomiędzy wrogami Boga i świętych, to jest bestia, fałszywy prorok, smok, to są różnego rodzaju plagi, które wypuszczone są i dręczą ludzi, to mamy postać dwóch świadków. I w Apokalipsie to są dwie postaci, które są bardzo tajemnicze. W historii Kościoła jest bardzo wiele interpretacji, kto to mógł być. Tak, Piotr i Paweł, Henok i Eliasz. Próbowano nazwać te postaci konkretnie. Ale właściwa interpretacja Apokalipsy nigdy nie jest taka dokładna, że to jest co do miejsca i czasu. Apokalipsa bowiem opisuje Kościół dni ostatnich. Kościół dni ostatecznych, czyli Kościół, w którym żyjemy. Bo Kościół, w którym żyjemy, jest Kościołem ostatniego etapu dziejów zbawienia. Chrystus przyszedł, umarł za nas, zmartwychwstał, zesłał Ducha Świętego, w niebo wstąpił, przekazał władzę swoją boską Kościołowi, czyli Piotrowi i apostołom. I rozpoczęła się przygoda Kościoła. I to są czasy ostatnie. To jest ten ostatni etap dziejów zbawienia. I dlatego trzeba widzieć Apokalipsę jako wydarzenie, które nas dotyczy, to jest o nas. Kim są owi świadkowie? Są świadkami Pana, są świadkami Chrystusa. I oni mają opisane, jest to w Apokalipsie symbolicznie, bo Apokalipsa jest, by to powiedzieć, taką księgą, która jest pełna metafor, symboli, alegorii, różnego rodzaju ukrytych znaczeń. Że ci dwaj świadkowie, te dwa drzewa oliwne, które stoją przed Panem nieba i ziemi, to oni mają dwie takie, jak to powiedzieć, przymioty. Wychodzi ogień z ich ust i pożera ich wrogów. I drugie, jeżeli ktoś chce ich skrzywdzić, to oni czynią wielkie znaki. Jak wytłumaczyć te wersety? Świadkowie Pana świadczą o prawdzie i prawda jest ogniem. Prawda jest ogniem, który zbija kłamstwo diabła. Czyli świadkowie Pana to są ci, którzy żyją prawdą i mówią prawdę. Nawet jeśli ta prawda jest trudna, kosztuje i ta prawda kogoś dotyka, tak jak ogień dotyka, tak jak ogień parzy. Ci świadkowie nie boją się prawdy Bożej. Mówią ją odważnie i to jest ich siła. Są czyści, są święci i tą prawdą dotykają innych. I jeżeli dotkną dobrych, to ta prawda dobrych umacnia i daje im nadzieję, a jeżeli dotkną grzeszników i wrogów Bożych, to ta prawda ich sparzy, tak jak parzy ogień. Dlatego Apokalipsa mówi, ogień wychodzi z ich ust. To znaczy, oni tak mocno mówią, z takim charyzmatem, z taką mocą, z takim przekonaniem, że to dotyka ludzi. Czyli to są ludzie prawdy, świadkowie prawdy. Ale oni także mają władzę zamknąć niebo, aby deszcz nie padał. I mają władzę nad wodami, aby ją w krew przemienić. I mają władzę, aby plagą uderzyć w ziemię, ilekroć zechcą. Oczywiście jest to nawiązanie do władzy Mojżesza i mocy Mojżesza, przewodnika ludu Bożego i wybawcy ludu Bożego w Izraelu, który wielkie rzeczy czynił w Egipcie wobec Faraona. Egipt i Faraon w Biblii są symbolami zła, królestwo zła. W Faraon jest symbolem diabła, szatana, a Egipt jest symbolem państwa, które jest wrogie Bogu, tak jak Babilon. I teraz, jeśli Apokalipsa przywołuje te symbole, to mówi, owi świadkowie mają charyzmat, mają siłę, mają moc. Nie tylko świadczą słowem, ale ich czyny, ich działanie jest tak potężne, tak mocne, tak przekonujące, że dotyka nieba i ziemi. I to jest opis prawdziwych ludzi Kościoła. Ludzie Kościoła mają dwie cechy. Żyją prawdą i mówią prawdę. I drugą mają cechę. Jeśli tak żyją, to w ich życiu jest moc świadectwa, która przekonuje innych. To znaczy oni czynią wielkie rzeczy i wielkie znaki. Ich życie jest znakiem. Ich życie jest świadectwem mocy Bożej. Ale uwaga, Apokalipsa mówi, że owi świadkowie dopełniają swojego świadectwa tym, że bestia z czeluści wychodzi i wydaje im wojnę. A więc świadkowie Boga są zawsze w zmaganiu, zawsze w walce, zawsze w zwarciu, ponieważ są wojownikami, są tymi, którzy z Bogiem razem realizują plan zbawienia i im przeciwstawia się zło. Zawsze są w trudzie, zawsze są w walce i zostają zabici. Apokalipsa wyraźnie to mówi. Ci wielcy świadkowie Pana, którzy mają moc słowa prawdy, którzy mają charyzmaty i znaki świadectwa Bożego, oni zostają zabici. A ich ciała przez 3,5 dnia leżą na środku miasta i nikt ich nie grzebi. Co w czasach starożytnych brak pogrzebania zwłok był największą zniewagą. Kto czytał Antygonę, to wie, że Antygona jest właśnie opowieścią o tym, czy można tak zbezcześcić ciało wroga i zdrajcy, żeby go nie pogrzebać. To jest w czasach starożytnych najgorszy wymiar pogardy dla kogoś, nie pogrzebać jego ciała. Ich ciała są wystawione na widok publiczny, a ludzie, którzy nienawidzą Boga i świadków Boga, cieszą się i prezenty sobie dają dlatego, że oni zginęli. Co chce powiedzieć nam Apokalipsa w tym trudnym tekście? Chce nam powiedzieć, że doznajemy i będziemy doznawać w służbie Bożej trudu i cierpienia. Apokalipsa nie mówi o tym, że służba Boża jest czymś wspaniałym, pięknym, w takim sensie ludzkim, że się wygrywa, że jest się na szczycie, że jest się pierwszym. Nie. Wyraźnie Apokalipsa mówi, świadkowie Pana będą tak dotknięci, tak mocno ich bestia, która wyszła z czeluści, dotknie, że zostaną zabici. I co dalej mówi Apokalipsa? Zmartwychwstaną. Zmartwychwstaną nie mocą swoją, tylko zmartwychwstaną mocą Boga. I z grobu powstali po 3 dniach z ducha życia z Boga, bo On na nich stąpił i stanęli na nogi. I to jest opowieść o Kościele, który doznaje ran, który doznaje prześladowania, który jest w walce i w trudzie, ale który mimo to daje świadectwo. I Kościół, choć wydaje się zabity, zawsze zmartwychwstanie. Nie swoją mocą, ale mocą Bożą. I teraz zobaczcie, że w Ewangelii czytaliśmy bardzo takie dziwne trochę słowa i dziwny fragment. Mówiący o tym, że sadyceusze i faryzeusze zadali Jezusowi taką dziwną zagwostkę. Była kobieta, która miała męża i mąż jej zmarł. I w Izraelu starożytnym było prawo lewiratu, które polegało na tym, żeby wdowa, kobieta nie pozostawała sama bez utrzymania, to brat zmarłego męża ma obowiązek się nią zająć, czyli wziąć ją za żonę. I oni mówią taki sofistyczny przykład Jezusowi. Była kobieta i było 7 braci. Wyszła za jednego, on zmarł. Wyszła za drugiego, on zmarł. Wyszła za trzeciego, on zmarł. W końcu wszyscy zmarli. Przeżyła kobieta wszystkich. 7 chłopów umarło. Jest pod 7 raków wdową. Czyją będzie żoną wieczności? Bo 7 mężów miał. To jest taki sofistyczny przykład pokazania, jeżeli jest małżeństwo, no to jak to będzie po śmierci. Bo taki mamy przypadek, teoretycznie może się zdarzyć, że kobieta miała wielu mężów, wszyscy byli jej mężami według prawa Bożego, bo ona była wdową, potem znowu mężatką, znowu wdową, a czyją to będzie żoną w życiu wiecznym? Jezus, słuchajcie, odpowiada bardzo, niezwykle głęboko. Mówi tak, wy nie rozumiecie, że dzieci tego świata, czyli świata doczesnego, żenią się i za mąż wychodzą. Ale ci, którzy zostaną uznani za godnych udziału w życiu wiecznym i powstaną z martwych do życia wiecznego, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Nie mogą umrzeć. Są podobni do aniołów i są dziećmi bożymi i będą uczestnikami zmartwychwstania. Co znaczą te słowa? One znaczą, że świat nadprzyrodzony jest kompletnie inny od tego świata. I te nasze kategorie, które my mamy w naszym świecie, one nie pasują do świata nadprzyrodzonego, do Królestwa Bożego. Ponieważ tam będzie inny rodzaj naszej egzystencji. Tam będzie inny świat. Świat zmartwychwstania, wieczności, miłości, która przekracza wszystkie kategorie. Która jest miłością Boga, prawdziwą, jedyną, najmocniejszą. Kto będzie w tamtym świecie, to nie będziemy patrzeć na niego jak na żonę, męża, dziecko, jak na Polaka, Niemca. Będziemy patrzeć na siebie jak na zbawione dzieci Boże. Nie zostanie nam nic odebrane z natury ludzkiej, ale też to, co tutaj, w tym świecie nas trzyma w kategoriach ludzkich, nie będzie istotne. Będziemy wyjątkowi w życiu wiecznym. Podkreślam to dlatego, że właśnie na tym polega świadectwo dzisiejszych katolików, dzisiejszych chrześcijan. Jest to świadectwo o świecie, którego nie widać, którego na pierwszy rzut oka nie ma. Ale my wierzymy w to, że my idziemy do życia wiecznego. Kto chce być prawdziwie świadomym katolikiem, musi właśnie to zrozumieć. Jest świadkiem innego świata. Dlatego ostatecznie w tym świecie zawsze będzie czuł się nie do końca u siebie. Nie do końca jak w domu. Zawsze jesteśmy tu pielgrzymami. Zawsze jest tylko tu przechodzimy. Zawsze patrzymy dalej. Ponieważ wiemy, że ten świat przeminie i jest światem, który jest w ostatnim etapie. A my szukamy świata innego. Świata, w którym Bóg jest wszystkim we wszystkich. A zbawieni tworzą prawdziwą wspólnotę miłości, w której nie ma ani śmierci, ani łez, ani nienawiści, ani niepokoju, ani tęsknoty. W tym znaczeniu zatem trzeba widzieć to świadectwo dwóch postaci Apokalipsy. Bo oni świadczą o innym świecie. I taka jest rola Kościoła dzisiaj. To jest bardzo trudna rola. Ponieważ dzisiaj my często jesteśmy wtłaczani w ten świat. Jesteśmy wciągani i chce nam się powiedzieć, że jest tylko tu i teraz. Doczesność, która nas ogarnia, a czasem przytłacza. Jeśli mamy być świadkami Boga, to musimy sobie uzmysłowić, że słowo prawdy zawarte w Piśmie Świętym mówi nam o tym, iż my tutaj pracujemy, trudzimy się, walczymy i przygotowujemy do innego świata. Ale przepustką do tego świata jest właśnie miłość. Miłość do Boga, do braci i sióstr, do Kościoła, do prawdy, do dobra, do piękna. My tutaj się tego uczymy w wielkim trudzie. Zmagamy się z bestią, z smokiem i z fałszywymi prorokami. Ciągle jesteśmy w pracy Kościoła. Ciągle jesteśmy w zmaganiu. Mamy moc prawdy i moc charyzmatu. Ale będziemy cierpieć. Bo jak mówi Apokalipsa, będziemy zabici dla Słowa Bożego. Ale po to, żeby zmartwychwstać. Żeby odrodzić w sobie tę nadzieję, która świat doczesny przekracza. Nie da się ostatecznie w głębi uczestniczyć w życiu Kościoła katolickiego bez zrozumienia tego. Nie da się. Jeśli tego się nie zrozumie, będzie się zawsze Kościół, KSM, wspólnoty postrzegać jako organizację. Harcerze, skauci, to są organizacje. My jesteśmy Kościołem. Choć mamy różne wspólnoty, charyzmaty, różne drogi formacyjne, jesteśmy Kościołem. To znaczy, jesteśmy wspólnotą, która niejako mówi wszystkim. My nie jesteśmy z tego świata. Żyjemy w tym świecie. Trudzimy się, zmagamy. Ale tak naprawdę budujemy Królestwo Boże, które dopiero nadejdzie. Jemu służymy. Dlatego apokaliptyczni świadkowie są naszymi patronami dzisiaj. Tak jak patronami są ci, których relikwie wystawione są tutaj. Błogosławionej Karoliny Kuskówny, Karla Akutisa. To są świadkowie. Przeszli już swoją drogę. Są dla nas znakiem, że można dobrze przeżyć życie, aby osiągnąć Królestwo Boże. My jesteśmy jeszcze tutaj. I tu jest nasze zadanie, nasze wyzwanie i też nasz obowiązek realizacji autentycznego świadectwa.